Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj znowu jesteśmy w prologu, w pierwszym rozdziale. Porozmawiamy sobie o tym, przeczytamy fragment. Będziemy studiować już o zapowiadający, mówiący, że Jezus przyszedł na ziemię, Słowo stało się ciałem i będzie ciekawa różnica, będziemy mieli różnicę Nowego Testamentu, co Jezus zmienił, co Jezus nowego dał w porównaniu ze Starym Testamentem i to będzie też ciekawa, to będzie coś, co wyróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. Także to już za chwilę, ale na początek się pomodlimy. Poproszę Ciebie, Damian, i za chwilę wrócimy.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za zbawienie, za to, że przelałeś za nas swoją krew, dzięki czemu oczyściłeś nas z naszych grzechów. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam pewność tego, że spędzimy wieczność z Tobą w niebie. Dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas tu na ziemi w Kościół, gdzie możemy studiować Twoje Słowo dzisiaj. Dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Prosimy Cię o dobre zrozumienie tego fragmentu, który będziemy omawiać. Prosimy Cię, żebyśmy jak najwięcej z niego dzisiaj wyciągnęli. Amen.
Amen. Ale na początek, jeszcze zanim przejdziemy do fragmentu, to spróbujemy porozmawiać o pracy domowej. Pamiętam, że była, odnosiła się do wersetu 1, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 9 werset. To jest prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Było pytanie, co to znaczy, że światłość, że Jezus oświeca każdego człowieka. Jak, co przez to rozumiecie? Także kto zastanawiał się nad tym, myślał, gdzie jeszcze w innych fragmentach w Biblii coś takiego jest napisane, to teraz zapraszam do podzielenia się.
Tu ja mogę coś powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie to, że posiadamy sumienie, to już jest taka cząstka Boga w nas, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo i mamy sumienie, które no, mówi nam, kiedy robimy coś złego, że rzeczywiście jesteśmy świadomi tego, że robimy źle i no, właśnie dzięki temu sumieniu o tym wiemy. Tak mi się wydaje.
Tak, coś co wyróżnia, nie? No bo ewolucjoniści tego nie potrafią wytłumaczyć, bo sumienie no to jest coś, co się nie obserwuje, no bo zwierzęta no to ukradną, najedzą się, są zadowolone, najedzone, nie? No a człowiek ma coś takiego właśnie jak wyrzuty sumienia. Nawet jak zrobi coś, wydawałoby się dla niego przyjemnego, ale kogoś skrzywdzi, no to jest właśnie coś takiego jak wyrzuty sumienia, nie? To jest coś takiego, jak każdy ma, nawet największy zbrodniarz czy złak, no to próbuje jakoś te wyrzuty sumienia uciszać, nie? W alkoholu, tam w różnych używkach, ale one tak czy siak są. Dzięki. Ktoś jeszcze coś takiego myślał, jak to się objawia?
Cześć. Ja też nad tym się zastanawiałem i Chodzi mi po głowie taki właśnie werset z Koryntian, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. To jest drugi list do Koryntian 4:4. Więc ja to rozumiem, że Jezus przyszedł po to, żeby skonfrontować cały świat, każdego człowieka z Ewangelią, z prawdą. Tak? No później przez chrześcijan działa duch Chrystusa, Duch Święty. Natomiast tak rozumiem, że każdy człowiek będzie skonfrontowany z tą prawdą. Natomiast no, czy wybierze i stanie się dzieckiem Bożym, czy nie, no to już zależy od niego. Dzięki.
Dzięki. To jest takie dosyć częste. Jak ktoś jeszcze chce, to proszę zgłaszajcie się. Częste właśnie pytanie, nie? To nie wiem, czy się tak ludzie lubią takie rozważania, no a co z tymi, co nie słyszeli, albo gdzieś tam, wiecie, jakimiś tam żyjącymi na jakichś tam takich wyspach, no nie bezludnych, bo to wtedy nie mieszkaliby tam, ale na jakichś tam, wiecie, Amazoniach gdzieś tam nie słyszeli o Jezusie, no i jak to będzie, będą zbawieni, nie będą, nie, no jak to się ma do tego wersetu właśnie, że światłość oświeca każdego człowieka, nie? Czyli tamtych też. Tutaj to, co powiedział Damian właśnie, że to sumienie. Ja jak myślałem o tym, o takich fragmentach, które właśnie coś takiego mówią, że Bóg zadbał o to, żeby informacja o Nim dotarła do wszystkich, coś do każdego człowieka, jakąś swoją cząstkę do każdego człowieka włożył. To pierwszy to jest ze Starego Testamentu. Możemy sobie zobaczyć Księgę Kaznodziei Salomona, 3:11. To jest od tego wersetu jest tytuł tej takiej fajnej książki, Wieczność w ich sercach, nie? Opowiadającej o tym, jak w przeróżnych właśnie jakichś takich dzikich ludach wydawałoby się, to też zawsze w szkole nas uczą, że tam na początku to był zawsze politeizm i tak dalej, no i potem się coś tam wykształciło, na przykład chrześcijaństwo powiedzmy wyewoluowało, to ta książka pokazuje właśnie historię z całego świata, z przeróżnych takich starych, czy starych kultur, czy właśnie z jakichś plemion żyjących dalej, dziko, gdzie gdzieś w każdym z tych jest właśnie jest jeden Bóg, pojawia się jest historia taka, czy kultura jednego Boga, który złożył ofiarę za ludzi. Także polecam bardzo, naprawdę tą książkę jest bardzo ciekawie się czyta. To nie jest jakaś, nie wiem, jakieś takie teologiczne rozważania, tylko to jest taka, można powiedzieć, nawet przygodowa książka, przygodowo-historyczna, bardzo ciekawa. No i ona właśnie czerpie tytuł z 3 rozdziału Kaznodziei Salomona, 3:11. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Nie? Że wieczność włożył w ich serca. Coś, co dokładnie o co chodzi, nie? No to tutaj tak nie wiadomo, co to za wieczność, nie? No ale jakieś pragnienie wieczności można myśleć, nie? Pragnienie życia wiecznego, czy właśnie to sumienie. A drugi taki fragment, który też pokazuje, że Bóg dał możliwość poznania się ludziom, wszystkim ludziom, to jest ci, którzy są z nami na Biblii w czasie zarazy, to go czytali niedawno, list do Rzymian, 1:20. Nawet możemy od 19 przeczytać. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, bo tu wcześniej jest, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. No i dlaczego ten gniew jest? Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Zobaczcie, że tutaj nawet nie ma mowy o zakonie, o Biblii, o Słowie Bożym, nie? W sensie tutaj nie powołuje się Paweł właśnie na Biblię, którą Bóg nam dał, nie? Ale że tak samo można poznać Boga, nie? Bo tutaj Bóg się objawił, czyli coś można o Nim powiedzieć, dowiedzieć się, patrząc tylko na stworzenie, jak jest wspaniałe, jak jest piękne, przez to już możemy poznać Boga, tak twierdzi właśnie Paweł w liście do Rzymian, że ludzie nie mają nic na swoją obronę, jeśli nie wierzą w Boga, nie przyjmują Go, to nie ma, że nie słyszeli. Nie chodzi tu, że nie słyszeli, ale właśnie myśląc o otaczającej nas świecie, powinniśmy dojść do wniosku, że za tym stoi Stworzyciel, rozum jakiś większy niż my, Bóg. I Bóg o tym mówi, nie? Że to niewidzialna Jego istota, wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, że nie słyszeli, nie mieli czasu i tak dalej. To Boga nie interesuje. Także Przechodzimy teraz do naszego fragmentu. Dzisiaj mamy wersety od 14 do 18. Przypomnę pokrótce, jesteśmy w prologu. Celem całego tego prologu jest przedstawienie nam Jezusa, głównego bohatera, tak, całej tej Ewangelii. Kim jest? Mówiliśmy, że jest stworzycielem świata, że jest Bogiem Wszechmogącym. To jest jasno powiedziane, że jest od początku, że przyszedł na ziemię i że chce nas zbawić. Chce nas, tutaj na razie jest, jeszcze słowo chyba zbawić nie padło, ale jest, że do swojej własności przyszedł, dał prawo stać się dziećmi bożymi. No i potem jak? Że narodzili się z krwi, nie z cielesnej woli, nie? To mówiliśmy. Wcześniej jeszcze też mówiliśmy o celu Ewangelii, który autor na końcu tej Ewangelii w 20 rozdziale formułuje, po co napisał tę księgę i wiele innych, to jest 20 rozdział 30-31, i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Znowu mamy, zobaczcie, podobnie zaczyna się podobnie ten prolog od wprowadzenia Jezusa, żeby w Niego, wiadomo, że uwierzyć, przyjąć Go, nie? Bo tutaj było, że świat Go nie przyjął, swoi Go nie przyjęli. Ci zaś, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi. I jest klamra taka, zamyka się to samo, podając cel, po co Ewangelia Jana została spisana, żebyśmy właśnie wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Mieliśmy wcześniej Logos, że jest też, że to nie jest, że jest jakimś mniejszym Bogiem, tylko Bogiem Wszechmogącym, i abyśmy wierząc, abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Nie? Krótkie podsumowanie. Mówiliśmy też o tym, co to znaczy uwierzyć, jak to się odbywa, to przyjęcie Jezusa, bo tutaj mamy tak trochę na razie zagadkowo powiedziane, nie? No bo tu mamy, że narodzili się nie z krwi, czyli jest jakieś narodzenie, nie? Stanie się dziećmi bożymi. Czytaliśmy list do Rzymian, pamiętacie, 10 rozdział, możemy go jeszcze raz przeczytać. Szybko, 10 rozdział, wersety od 8 do 10. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Zobaczcie, że tutaj mamy konkretnie. Musimy przyjąć Jezusa, że jest Panem, nie? Czyli Panem, Bogiem Wszechmogącym. Wcześniej mówiliśmy, że jako Logos właśnie. Uwierzyć, że zmartwychwstał, zaprosić Go do swojego serca. Tu ważne też, nikt za nas tego nie zrobi, nie? Tutaj jest rola innych ludzi, tak? Tutaj w tym opisie, no bo mamy, że jak mają uwierzyć w 14 wersecie, w którego nie uwierzyli, jak mają uwierzyć, o którym nie słyszeli, nie? Jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje. Jest rola innych ludzi, ale decyzja, przyjęcie, to wyznanie, to jest sprawa każdego z nas. Każdy za to osobno jest odpowiedzialny. No i tu oczywiste się w tym momencie rodzi pytanie i odpowiedź jest oczywista, ale nie dla wszystkich. Jak jest w takim razie ze świadomością? Czy człowiek musi być świadomy, żeby się nowo narodzić, żeby przyjąć Jezusa, nie? Czy można to zrobić za kogoś? No i pytanie, no właśnie to podstawowe, czy musi być świadomość, nie? Z których wersetów, co byście odpowiedzieli na tak zadane pytanie? Czy człowiek musi być świadomy, czy potrzebna jest świadomość, żeby przyjąć Jezusa do swojego serca?
Myślę, że jest potrzebna świadomość, bo tak jak na przykład niestety w Kościele katolickim dzieci są chrzczone i nie wiedzą nawet, że żyją tak naprawdę, a już są włączane do wspólnoty katolickiej, tak człowiek, który się nawraca do Jezusa Chrystusa, no musi wiedzieć, że się nawraca, musi uznać swoją grzeszność, zaprosić Jezusa do swojego serca, czyli musi być świadomy.
Coś urwało, nie wiem, czy nas, czy ciebie, Krzysiek. Nas słychać, rozumiem, tak? no tak jak powiedziałeś, dlaczego musi być świadomy, nie? No musi, no oczywiście właśnie w Kościele katolickim to nie musi być świadomy, ale no żeby, jak zobaczcie, tutaj mamy tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się, no to teraz mówimy, że narodzili się nie z krwi, nie z cielesnej woli, ale z woli mężczyzny, nie z woli mężczyzny, lecz z Boga, nie? Mamy jakieś przyjęcie, narodzenie się, no do przyjęcia potrzebna jest jakaś wola, decyzja. Wcześniej mieliśmy w liście do Rzymian, czytaliśmy, nie? No to ma wyzna, zaprosi i tak dalej. To są konkretne rzeczy, no do których no człowiek musi być świadomy. Tak jak powiedziałeś, małe dziecko nie może tego zrobić świadomie, wyznać, zaprosić Jezusa, tak, jeżeli tam ma kilka miesięcy, nic jeszcze nie rozumie. Także to jest w miarę oczywiste. Wróćmy w taki, przejdźmy do naszego fragmentu. Przeczytam całość od 14 do 18 dzisiaj, czyli dzisiaj już będziemy kończyć ten prolog. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. To jest ten fragment, który dzisiaj mamy. Możemy po kolei. Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. No, rozumiemy to, to w miarę jasno. Zobaczcie, ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I potem jest jeszcze w 18. To Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił. Nie? Jezus, Jego misją było przedstawienie nam, pokazanie nam Boga. Nie? W Starym Testamencie oni Boga nie widzieli, nie? Widzieli jakieś symbole, krzak, tak? Mojżesz widział palący się, znali Boga głos na przykład, tak? Niektórzy kapłani słyszeli, tak? Rozmawiali z Bogiem, ale nie widzieli, nie poznali Go, tak jak wiecie, w takiej pełni, jak poznali tutaj ludzie żyjąc z Jezusem i my teraz czytając, nie? Jezusa jako osobę, nie? Bo zobaczcie, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas, nie? Że oni mogli, myśmy mogli, my mówię, myśmy mogli, że w sensie, że czytamy tę historię, jak Jezus w ciele człowieka dał się poznać jako Bóg. Znaczy, Bóg się dał nam poznać jako człowiek, nie? Można było, można przez to w pełni zobaczyć Jego cechy, Jego dobroć, łaskę, wielkość, nie? Potęgę, miłość do nas. To właśnie mogliśmy zobaczyć dzięki temu, że Jezus się pokazał, nie? Że Bóg się nam objawił, pokazał. Nie? Zobaczcie, że tutaj jest znowu takie odwołanie do tej preegzystencji Jezusa. 15 werset ciekawy jest, bo teraz znowu jest o Janie. Nie? Zobaczcie, że drugi chyba raz jest Jan wspomniany w tym prologu, bo wcześniej był 6 wersecie. Teraz jest Jan świadczył o nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. Zobaczcie, że Jan Chrzciciel się pierwszy urodził, nie? A tutaj on mówi, że tamten był pierwej niż ja, nie? Że tutaj nie chodzi o datę urodzenia. To, co mówiliśmy też, że podobnie Żydzi w 8 rozdziale, w końcówce 8 rozdziału, jak Jezus mówi tam 50, nie wiem, któryś tam 8 powiedzmy werset, możemy zaraz zobaczyć. Werset, jak mówi, pierwej niż Abraham był, jam jest, nie? Wtedy oni porwali te kamienie, chcieli go kamienować, tak? Tak, dobrze trafiłem, 8:58, tak? Czyli tutaj znowu mamy to, że Bóg jest Bogiem wiecznym, nie jakimś, nie chodzi o urodzenie. I ta postać Jezusa, że dał się nam poznać jako człowiek, przyjął ograniczenia ludzkie, nie? Cierpiał głód i tak dalej. Miał pewne ograniczenia z ciała ludzkiego wynikające, ale wiemy, że to jakby to w Filipian jest fajnie napisane, to Filipian chyba też czytaliśmy, nie? W Biblii w czasie zarazy już jakiś czas temu. drugi rozdział, 6-7, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci do śmierci krzyżowej. Tutaj to pamiętacie, postaci Bożej to morfeteos, czyli właśnie to nie chodzi, że on jest, że takiej można być istoty Bożej, nie? I tutaj mamy, że on sam wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, nie? Że mamy, że Jezus sam się ograniczył na jakiś czas, chociaż widzimy, że te atrybuty boskie dalej zachował, bo na przykład nawet na tych samych dwóch stronach, powiedzmy tak, Biblii, pod koniec pierwszego rozdziału już widać, że Jezus ma wiedzę ponadnaturalną, nie? Jak przychodzi ten Natanael, to Jezus mu mówi, widziałem cię pod drzewem i w tym momencie ten już mówi, Pan Bóg, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Król Izraela, nie? Jak Jezus mu tylko powiedział, że gdzieś tam widział, co on robił, chociaż prawdopodobnie go nie było, no bo wtedy by ten Natanael przecież się nie zdziwił. Podobnie jest już po zmartwychwstaniu, widać, też Jezus przechodzi już przez drzwi, nie? Że odzyskuje już to, czego wcześniej nie miał, nie? Zobaczcie, 20:19, to już jest po zmartwychwstaniu Jezusa, 20 rozdział Ewangelii Jana, 19 werset. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. No i pokazał, tam jest później ta historia z Tomaszem, tym niewiernym, nie? Że Jezus miał te swoje nadprzyrodzone cechy boskie, nie? Właśnie to przenikanie na przykład, nie? To mógł będąc na ziemi, tego nie robił, chociaż zmieniał miejsca, nie? To znaczy diabeł go tam przenosił na przykład podczas kuszenia, nie? Ale takich rzeczy widać, że po zmartwychwstaniu z powrotem ma te swoje atrybuty, tak? Nie odzyskuje je, tak? Te, które to nie, że Bóg mu zabrał, nie? Tylko tak jak czytaliśmy w Filipian, on sam je na pewien czas oddaje, nie? Wyzbywa się tych atrybutów, ma je, ale z nich nie korzysta, nie? Tak jak mamy, potem już zaczyna z nich korzystać. Ale chciałbym się bardziej skoncentrować na tym, na następnym, to co wchodzi dalej, od 16, zresztą to już też się pojawiło, to słowo łaska, nie? Bo tutaj zobaczcie, w tak krótkim dosyć fragmencie, bo mamy 5 wersetów, nie? Zobaczcie, ile razy występuje słowo łaska, czy łaski. Raz, 14, 16 dwa razy i 17 znowu raz, tak? 4 razy w 5 wersetach. Widać, że jest duże nagromadzenie tego, nie? Że mamy najpierw było, że chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Potem jest, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. No i potem jest takie właśnie to, co mówiłem, porównanie z zakonem. Zakon bowiem był nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Pierwsze, widzimy, że jest to dosyć ważne słowo, tak, tego fragmentu, być może najważniejsze. Moje pytanie teraz do pracy w grupach, prośba, żebyście postarali się zdefiniować w zdaniu dwóch, najlepiej w krótko, żeby to była definicja i zapisać, żeby ktoś, koordynator zapisał sobie tą definicję i żebyście ją odczytali. Co to jest łaska? Jedno zdanie mówię, definicja, nie tam jakieś opowiadanie, tylko żebyście się postarali zdefiniować, co to znaczy łaska, nie? Czym jest łaska, co to jest łaska. Nie mówię teraz w kontekście, nie musi to być w kontekście Biblii, nie? Żebyście nie mówili, że Boża łaska, tylko ogólnie w języku polskim, co to jest łaska, co to znaczy słowo łaska, jakbyście ją zdefiniowali, co to jest łaska, krótka definicja, zapiszcie i wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Pytanie było, co to jest łaska, także czym jest łaska, jaka jest definicja tego słowa. Oddaję wam głos. Co tam wydyskutowaliście?
W naszej grupie doszliśmy do takiego sformułowania, że jest to niezasłużony dar dany człowiekowi przez Boga z miłości.
No u nas też bardzo podobnie, nawet krócej, że po prostu niezasłużony dar albo niezasłużona przychylność.
Mhm. W naszej grupie jeszcze padło darowanie winy.
Okej. Ktoś jeszcze? Jakaś jeszcze grupa?
U nas było niezasłużone odpuszczenie win. Niezasłużona przychylność od Boga za nic. Zbawienie za darmo, dar, na który nie zasługujemy, darowanie lub złagodzenie kary, uniewinnienie, wybawienie albo przebaczenie. Mhm. To tyle.
Dzięki. Okej. Okay. No, pojawiała się właśnie jakaś niezasłużona dobroć, łaska to nie, bo to była definicja przez siebie, niezasłużona przychylność, ułaskawienie to się mówi właśnie, jakieś darowanie win na przykład, nie? Tu nie zawsze łaska przecież musi być związana z Bogiem, nie? No bo ktoś okazał mi łaskę, nie? No to właśnie, czyli zasługiwałem na coś, on mi na przykład tego, na jakąś karę, nie dał mi tej kary, nie? Czy tam okazał mi łaskę, że mi coś pożyczył, pomógł, tak? W ten sposób. Niezasłużona jakaś przychylność, tak? W ten sposób niezasłużona dobroć. Dlaczego tu jest ważne to słowo niezasłużona, nie? No bo możemy się zapytać, co jest zaprzeczeniem słowa łaska, nie? Co jest tym, chyba antonim się nazywa, tak? Jakbyście powiedzieli, co to jest, co jest zaprzeczeniem łaski.
Zapłata?
Mhm. Na przykład, nie? Należność, jakaś zapłata, nie? Że mi się coś należy, zasługuje na coś i to dostaje jakąś zapłatę, tak? Zapłatę, karę na przykład, gdy zasługuje na karę, nie? Czyli coś mi się należy i to mam dostać, nie? Czy zapłatę, karę, tak? Jakoś coś, co mi się należy. Dlatego w tym słowie łaska ważne jest, mówiliśmy, podawało się, pojawiało się w tych waszych definicjach niezasłużona, nie? Że to nie jest to, na co zasługuje, nie? Zobaczcie, że tutaj też mamy w 17 wersecie też właśnie przeciwstawienie, bo należność, zapłata, nie? No to co nam się należy, no to nam się kojarzy często na przykład właśnie zakon mojżeszowy na tym był oparty, nie? Że były przykazanie, to masz robić. Jak robicie, no to jest dobrze, macie nagrody, tak? A jeśli, na przykład po Izraelu patrząc, jeśli nie, no to jest kara, tak? Wiemy, czytając Nowy Testament, że w rzeczywistości za jeden grzech już karą jest śmierć, nie? No, ale mówię w kontekście na przykład Bóg Izrael, no to widać było, nie? Izrael zbliżał się do Boga, no to szło, był coraz potężniejszy, oddalał się, to było z nim coraz gorzej. No i zakon to jest właśnie zakon, Stary Testament, to jest zbiór nakazów, zakazów. To macie robić, tego macie nie robić, tak? To macie robić przez tyle czasu, potem to tam zmienić, tak? Oczyścić się i tak dalej. Tego nie jeść, tak? Przeróżne zakazy, nakazy, nie? Zbiór, czyli to nie jest żadna łaska, to jest właśnie zakon, zbiór, prawo też się mówi, nie? W ten sposób. A tutaj zobaczcie, zakon bowiem był nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że pojawia się łaska, że Jezus Chrystus nam sprowadza, mamy, że stała się łaska, tak? Bo wcześniej mieliśmy, że ujrzeliśmy chwałę Jego, pełne łaski i prawdy w 14, nie? Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską, nie? Że Jezus, mamy, że Jezus przynosi nam łaskę, daje nam łaskę, tak? Mamy, objawia nam łaskę. Przy różnych tych w tych wersetach mamy, że to jest coś nowego, nie? Wcześniej mamy Stary Testament, teraz Jezus przyniesie nam łaskę, nie? Tutaj jeszcze my nie do końca, wiecie, jakbyśmy mieli tylko, wyobraźmy sobie, że nie mamy Nowego Testamentu wcale, tylko mamy ten prolog Ewangelii Jana, no to tak jeszcze nie bardzo by było wiadomo, co to za łaska, nie? Bo wcześniej mieliśmy, że dziećmi bożymi, nie? Że słowo ciałem się stało, nie? Ujrzeliśmy chwałę, ujrzeliśmy łaskę, nie? No to wiedzielibyśmy tylko, że jakaś, że coś dobrego, nie? Łaska to jest coś dobrego, to nie jest zwykle nic złego, nie? Nie wyobrażam sobie, żeby łaska była czymś złym, nie? W sensie dla tej osoby, która ją otrzymuje. Nie, no, wiedzielibyśmy, że Jezus przynosi coś nowego, coś, co nie jest tak jak zakon, no i że jest to łaska jakoś, ma nam przynieść łaskę, ułaskawić w pewnym sensie, nie? Że tutaj to już widać po samym tym prologu. Możemy sobie zobaczyć jeszcze jakiś na przykład podobny fragment, jak czytaliśmy list do Hebrajczyków właśnie, nie? Że prawo mojżeszowe, no to był system kary nagród, którzy już wiemy teraz też, że ludzie nie byli w stanie tego wypełnić, ale to nie było pełne objawienie, nie? Że Stary Testament, zakon miał wprowadzić do Jezusa, nie? Przyprowadzić, nauczyć ludzi o grzechu, że grzech jest czymś złym, konsekwencja grzechu, nie? Ten system ofiar. Zobaczmy sobie w Hebrajczykach ten fragment, że zakon był tylko cieniem rzeczy przyszłych. To jest 10:1, nie? Cały 10 rozdział, znaczy powiedzmy te 18 wersetów, pierwsze listu do Hebrajczyków, no to jest właśnie porównanie zakonu, że on nie mógł w pełni nas zbawić, nie? A dopiero potem przychodzi Jezus Chrystus i gładzi nasze grzechy raz na zawsze. Mówi, że jesteśmy uświęceni raz na zawsze w 10 wersecie, ale miałem mówić o pierwszym, nie? 10, czyli list do Hebrajczyków, 10 rozdział, pierwszy werset. Albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Nie? Zobaczcie, mamy tylko cień, nie? Nie może przywieźć do doskonałości, jest niedoskonały, mamy cień, czyli jakiś taki zapowiedź, tak? Tego, co będzie. No i tutaj mamy podobnie w Ewangelii Jana, nie? Przeciwstawienie, że zakon był nadany przez Mojżesza, teraz Jezus Chrystus przynosi nam łaskę, nie? Że wypełnia tą lukę, to coś, co ludzie nie byli w stanie wypełnić, tak? Prawa mojżeszowego, które było słuszne, ale człowiek przez to, że jest grzeszny, ma złą naturę, nie jest w stanie nie grzeszyć. Tutaj mamy zmianę, tu mamy ratunek. Jezus Chrystus przynosi nam, ułaskawia, przynosi nam łaskę, umierając na krzyżu, umiera za nasze grzechy, On naszą karę płaci. W ten sposób otrzymujemy łaskę, że nasza kara za grzechy, którą jest śmierć, wieczne oddzielenie od Boga, potępienie, powinniśmy się znaleźć w piekle po śmierci, dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, to ta nasza kara może być przez Niego zapłacona. Jest przez Niego zapłacona. Jedynym, co musimy zrobić, to jest przyjąć, zaprosić Go do swojego serca. Tak? W tym sensie jest to łaska, że to, na co zasługujemy, może nam się nie wydarzyć. Tak? I zobaczcie, że tutaj to, co mówiłem na początku, że to jest coś niezwykłego, co wyróżnia chrześcijaństwo. Nie? Jak patrzymy na religie przeróżne, no to tam mamy właśnie zbiór zakazów i nakazów, tak? Cały czas człowiek musi do czegoś dążyć, tak? Gdzieś dopiero pod koniec życia, nie? Tak jak na przykład w katolicyzmie, no to mamy uczynki dobre, złe, sakramenty i tak dalej. No i tak nigdy nie może być pewien zbawienia, dopiero teoretycznie na koniec jakaś waga i tak dalej, nie? To się rozstrzyga. Przeróżne inne religie to też jest jakaś droga, zakazy, nakazy, jakieś dążenie do czegoś, czasami nawet nie wiadomo do czegoś. No i tego zbawienia nie ma. Na człowieka są nakładane ciężary po to, żeby on gdzieś tam w przyszłości może coś dobrego dostał. Nie? W chrześcijaństwie mamy coś kompletnie odwrotnego. Człowiek na początku dostaje wszystko, dostaje łaskę, a potem to, co robi, to robi już z wdzięczności. Oczywiście Bóg wyraża swoją wolę, daje pewne nakazy, zakazy, zalecenia i tak dalej, ale przez to nie uzyskujemy zbawienia. To wyróżnia chrześcijaństwo, że człowiek nie uzyskuje zbawienia, czy nie wiem, jakiejś tam szczęśliwości, lepszej drogi przez czynienie dobra, czy przez przestrzeganie prawa przez całe życie, to gdzieś na koniec może coś mu tam, może trafi do jakiegoś nieba przez czyściec, czy tam, jak to się tam w innych religiach nazywa, nie wiem. Tylko w chrześcijaństwie mamy coś kompletnie innego. Możemy otrzymać zbawienie, które Bóg nam oferuje od razu, na początek, a potem nasze życie to jest tylko służenie Bogu z wdzięczności, a nie ze strachu, żebyśmy coś tam otrzymali, nie? Także to zapamiętajcie, to nas, znaczy to jest coś niezwykłego. To jest coś niezwykłego i nie tylko jeśli chodzi o Stary Testament, tylko tak jak mówię, inne religie tak samo, nie? Stąd mówimy, że dobra nowina, Ewangelia, nie? Jest dzięki temu jest dobrą nowiną, że jest łaską, nie? Że to właśnie, że objawia nam łaskę Bożą, nie? To jest właśnie ważne, po tośmy tą definicję omawiali, że jeżeli uczynki jakieś, nie wiem, zbawienie byłoby z uczynków, z dobrego życia, no to nie byłaby łaska, tylko to by była zapłata, tak? Dobrze się zachowywałem, to tak jak Mikołaj przychodzi i pyta, czy dobrze się zachowywałeś, jak dobrze się zachowywałeś, należy się prezent, nie? Jak nie, to nie, to tutaj to tak nie działa, nie? Jeżeli by tak to działało, to nie byłaby to łaska, nie? Nie miałoby to sensu, tylko byłoby to zapłata za dobre uczynki, sakramenty, nie wiem co jeszcze, nie? Tutaj mamy coś kompletnie innego. Do domu będzie praca domowa, żebyście się zastanowili, jakie uczucia wzbudza was to, jak myślicie, ta wiadomość, że Bóg ma do nas postawę właśnie łaski, a nie takiego prawa, że czy przestrzegamy, czy nie przestrzegamy, no to nagroda albo kara, nie? Na spokojnie zastanówcie się, jak to można opisać, nie? Jak myślicie o tym, że Bóg ma postawę łaski, to co czujecie, co myślicie? Także z tym was zostawiam, z tą pracą domową. Czy coś chce ktoś jeszcze z tego fragmentu dodać, zapytać, nie wiem, skomentować, to proszę teraz.
Tak, Tymku, wspomniałeś właśnie o liście do Hebrajczyków i teraz mi się skojarzyło taka rzecz, że tutaj o przyjściu Jezusa na świat właśnie w 10 rozdziale też jest napisane, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale chciało dla mnie przysposobił. I oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Czyli to takie też nawiązanie, powiedzmy, do przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat, prawda? Mhm. Się teraz skojarzyło.
Tak, nie? I tak jak powiedziałeś, wypełnić, nie? Wolę o Boże, nie? Że tutaj to jest 9 werset, to co przeczytałeś, nie? Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie, nie? Że wypełnia właśnie zakon, Stary Testament, że to nie było tak, że on był jakiś, nie wiem, niesłuszny czy coś tam, żeby likwidować, tylko Jezus go wypełnia, nie? Płaci tą cenę, tak? Można powiedzieć, którą każdy z nas powinien zapłacić za to, że nie spełniliśmy tego zakonu. Tutaj ten 18, pamiętacie, czytaliśmy go na początku, jak tamśmy rozmawiali o tym, o tych tam przedrostkach, chyba nie przedrostki, w końcu już w każdym momencie razie tych tonach greckich i świadkach Jehowy, ich rodzajnikach chyba, tak? Ale być może się też pomyliłem. I tutaj ten 18 werset, pamiętacie, był bardzo ważny, nie? Bo Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I tutaj mamy dwa razy jest bez tego ton, nie? No a tutaj właśnie to mówiliśmy, na początku jest Bóg, Boga nikt nigdy nie widział, jeśli chodzi właśnie o Stary Testament, no bo jest odwołanie do historii, do Starego Testamentu, znaczy do Boga ze Starego Testamentu, a potem jest jednorodzony Bóg, nie? I w Biblii Świadków Jehowy to pierwsze Boga macie z dużej, a drugie z małej już, nie? W 18 wersecie. To pomódlmy się i będziemy się żegnać.
Kochany Ojcze, chwała Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dzięki Ci, że dałeś nam Twoje słowo, żebyśmy poznawali Ciebie, odkrywali i też rozumieli Twój przekaz do nas. Dzięki Ci za to, że dałeś nam Kościół, że dałeś nam wspólnie się spotykać nawet w czasie pandemii. I prosimy Cię jeszcze o dobrą noc dla wszystkich i też no, jutro o dobry dzień. Chwała Ci w imieniu Jezusa. Amen.
Amen. To dzięki, do zobaczenia. Przypominam pracę domową właśnie o pytanie, co myślicie, co czujecie, jak jesteście konfrontowani z tą informacją, że Bóg ma do nas postawę łaski, a nie prawa. O tym porozmawiamy więcej za tydzień. Do zobaczenia.